Sex Stories zaprasza do wysłuchania książki Poli Roxy zatytułowanej Rezydentka. Czyta Ewa Jakubowicz. Część pierwsza. Nadzieja jest matką głupich, co nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych. Stanisław Jerzy Lec. Rozdział pierwszy. Ktoś kiedyś powiedział, że okłamywanie innych to jeszcze nic strasznego. Dramat zaczyna się wtedy, gdy oszukujemy samych siebie. To już Himalaje zupełnego upadku. Nie pytajcie mnie, kto tak stwierdził, ale takie mądrości zazwyczaj wychodzą z ust mądrych ludzi. A ja się raczej do takich nie zaliczam. Co ja w ogóle tutaj robię? Czy to jest robota i właściwe miejsce dla 34-letniej kobiety? Boże, czy ja znowu zaczynam się nad sobą użalać? Chyba tak. Słońce prażyło niemiłosiernie. Po lekkim, ożywczym wietrzyku nie było śladu. Wstałam z leżaka ustawionego na balkonie i wychyliłam się za barierkę. Basen świecił pustkami jak zwykle przy zmianie turnusów. Było kilka minut po 12 w sobotę. Odwróciłam głowę, słysząc dźwięk drzwi otwieranych na balkonie obok. Z pokoju wyszła Agnieszka, nazywana baletnicą. Matka katowała ją kiedyś codziennymi treningami tego pieprzonego tańca. Aga miała tego tak dosyć, że w wieku 12 lat razem z ojcem uknęła intrygę. Przekupili ortopedę, by okłamał matkę, że stan kręgosłupa dziewczynki jest na tyle poważny, że nie może dalej trenować. Lubiłam takie historie. Podnosiły mnie na duchu, bo mogłam sobie wmawiać, że moje dzieciństwo nie było wcale takie złe. Ja pierdolę, Anka! Baletnica ziewnęła. Jak ty wytrzymujesz na tym upale? Zwłaszcza po wczorajszym chlaniu. Chcę złapać trochę słońca. Nie rozśmieszaj mnie. Jeszcze więcej? Niedługo będziesz zielona od tego opalania. Potrzebuję dużo energii na wieczorne spotkanie, odparłam wzruszając ramionami. Może nie będzie tak źle, mruknęła. Dobra, zdrzemnę się jeszcze. Chcesz oszukać kaca? Małe szanse. Oszukałam matkę wariatkę, to i z tym skurwielem sobie poradzę. Baletnica zachichotała i zniknęła w swoim pokoju. Aga wciąż żyła dzieciństwem, opowiadając wszem wobec historię z przeszłości. Chyba nie muszę tłumaczyć, że skoro jej matka chciała, aby córka była aniołkiem, ta postanowiła zostać diabełkiem. Baletnica chlała i przeklinała gorzej, a może właściwie lepiej niż faceci. Lubiłam ją, bo była prostolinijna, nie ściemniała i zawsze można było na nią liczyć. Doszłam do wniosku, że mam już dosyć prażenia się w tym cholernym greckim piekarniku. Weszłam do pokoju i poczułam dreszcze. Różnica temperatur była olbrzymia. W pomieszczeniu chodziła klima nastawiona na najniższą temperaturę. Przekręciłam termostat, żeby zrobiło się trochę cieplej, a potem przeszłam do łazienki. Przyjrzałam się swemu odbiciu w lustrze. Brązowe włosy, dzięki zdobyczom współczesnego fryzjerstwa, stuningowane na kruczoczarne. Baletnica miała rację. Na twarzy byłam już nieźle strzaskana, resztę ciała też miałam lekko opaloną. Obróciłam się bokiem do lustra i spojrzałam krytycznie na oponkę wokół mojego brzucha. Dobra, pewnie mnie nie wezmą na billboard z reklamą bielizny, ale jak na moje lata jeszcze nie było źle. Wskoczyłam pod prysznic i zmyłam z siebie olejek do opalania. Potem nałożyłam odżywkę do włosów, nasmarowałam się balsamem i wyszłam z łazienki. Temperatura w pokoju lekko się podniosła, w czym na pewno pomogło ostre słońce świecące prosto w szyby. Zasunęłam kotarę i włączyłam światło. Otworzyłam szafę i wyjęłam z niej bieliznę, białą spódnicę przed kolano i służbową turkusową koszulkę. Na plecach wyszyto grecką literę omega, a z przodu, na wysokości piersi, mały napis „W czym mogę pomóc?”. Założyłam klapki i wyszłam z pokoju. To jednak było w Grecji wspaniałe. Połowa września, a tu ciągle upał taki, że można by chodzić na golasa. Chyba jednak nie miałam na co narzekać. Z jednej strony na pewno część kobiet w moim wieku była jakimiś dyrektorkami czy prezeskami, jak to się teraz mówi, ale z drugiej potężna rzesza zapierdziela gdzieś w fabrykach za najniższą krajową. Może być rezydentką na greckiej wyspie Korfu wcale nie było takie złe. Przypomniałam sobie, co mądrzy ludzie mówią o oszukiwaniu samego siebie i spochmurniałam. Co za cham to wymyślił, żeby psuć innym humor? Na pewno jakiś facet. Przy recepcji czekał na mnie Golum. Iza była świeżo po studiach i nie wiedziała o swoim przezwisku. Niestety jej wyraz twarzy oraz na maksa wyłupiaste oczy upodabniały ją do stwora z Władcy Pierścieni. Włosy miała tak strasznie mocno zaczesane do tyłu, że człowiek niemal słyszał ich trzeszczenie, gdy stał obok. Zastanawiałyśmy się z dziewczynami, czy gdyby rozluźniła trochę fryzurę, jej gałki oczne wróciłyby na swoje miejsce. Tajemniczości całej sprawie dodawał fakt, że nikt nigdy nie widział Izy z rozpuszczonymi włosami. Dzień dobry, szefowo. Golum wyszczerzył się w uśmiechu, błyskając aparatem na zęby. Cześć, Iza. Nie cierpię, gdy tak się do mnie mówi. Biuro turystyczne Omega jest małą firmą, zarządzaną przez jednego starszego pana. Ma on dobrotliwy wygląd świętego Mikołaja i tak jest przez nas nazywany. Traktuje nas jak córki, a my odwzajemniamy jego uczucie. Dlatego nie ma tu jakichś służbowych stopni, zależności i tym podobnych pierdół zaczerpniętych z amerykańskich korporacji. Dziewczyny traktują mnie trochę jak przełożoną, bo pracuję w biurze od ponad 10 lat. Dla większości rezydentek ta robota była zapchaj dziurą na studiach albo zaraz po nich. Tylko ja zostałam na zawsze. Dobra, koniec tego marudzenia. Podobno jeśli mamy czas na narzekanie, to znaczy, że mamy go na tyle dużo, że równie dobrze możemy coś w swoim życiu zmienić. Golum była jedyną osobą, która zwracała się do mnie per szefowo i robiła coś jeszcze, czego szczerze nie znoszę. Właziła mi w dupę, bez użycia jakichkolwiek lubrykantów.
Pięknie dzisiaj szefowa wygląda.
Dzięki. Mruknęłam z niechęcią. Gotowa na przyjęcie gości?
Jezu, jestem taka podekscytowana. Dziękuję za zaufanie.
Golum pryskała śliną na prawo i lewo.
Boję się, że nie dam rady.
Ja też, chciałam powiedzieć, ale w porę ugryzłam się w język. Iza tak bardzo się starała, że czego się dotknęła, to spieprzyła. Dlatego miałam wątpliwości, czy wysyłać ją po grupę na lotnisko. Mimo wszystko stwierdziłam, że kiedyś musi być ten pierwszy raz. W końcu to naprawdę nie była fizyka kwantowa. Sprawdzić listę, załadować ludzi do autokaru i przywieźć do hotelu. Poza tym ostro pochlałyśmy z baletnicą poprzedniego dnia. Nie uśmiechało nam się sterczenie przy autobusie na patelni, w jaką zamieniał się parking przy lotnisku. Przeszłam jeszcze raz przez wszystkie szczegóły i udzieliłam Golumowi niezbędnych wskazówek. Dziewczyna była tak wdzięczna, że myślałam, że klęknie przede mną i wślizgnie mi się pod spódnicę. Odetchnęłam z ulgą, gdy na zewnątrz pojawił się autobus, który chwilę później zabrał ją na lotnisko. Wróciłam do przyjemnie chłodnego i ciemnego pokoju i położyłam się na łóżku. Sięgnęłam po pilota i odpaliłam Netflixa. Niby wrzucali tam co tydzień 1000 nowości, a jakoś nie było co oglądać. Mają talent. Niewiele pamiętałam z poprzedniego wieczoru. Niestety zdarzało mi się to coraz częściej. Zawsze lubiłam wypić, ale zazwyczaj kontrolowałam sytuację. Jednak wiek robił swoje. Dlatego obiecałam sobie, że dzisiaj nie będę pić, zwłaszcza w ciągu dnia. Wreszcie znalazłam i włączyłam jakiś serial opatrzony przymiotnikami romantic, classic oraz suspenseful. Straszne, potworne wręcz nudziarstwo. Uznałam, że to świetna wymówka, by nie dotrzymać swojej obietnicy. Wstałam i wyciągnęłam butelkę wódki z lodówki. Trudno. Podobno najbardziej szkodzi samo życie, bo prowadzi do śmierci. Wypiłam 2 drinki, porządnie wyszorowałam zęby i wpakowałam do ust 2 gumy do żucia. Dobra, macie mnie. Może to były 3 drinki, ale tamtego dnia naprawdę potrzebowałam się wyluzować. Punktualnie o 4:30 zjawiłam się w lobby naszego małego, uroczego hoteliku Eldorado. Alkohol krążący w żyłach tchnął we mnie porcję optymizmu. W końcu to już wrzesień, miesiąc studentów i emerytów. Ci drudzy czasami lubili pozawracać dupę, ale przynajmniej nie było już rodzin z dziećmi i ich wiecznych pretensji i ciągłych krzyków na basenie, korytarzach czy w restauracji. Gdy usłyszałam ciche syknięcie hamującego autobusu, przywołałam na twarz przepiękny służbowy uśmiech. Mimo wszystko nie byłam głupią pindą, a przynajmniej tak chciałam o sobie myśleć. Wiedziałam, że ludzie przyjechali tu na wymarzone wakacje. To, że rezydentka biura podróży lubiła sobie wypić i była lekko sfrustrowana życiem, nie było ich zasranym problemem. Doskonale to rozumiałam. Do hotelu weszła grupka ludzi, nieśmiało rozglądających się po wnętrzu. Dzień dobry Państwu, zaszczebiotałam. Nazywam się Anna Rokicka i w imieniu biura turystycznego Omega witam Państwa w słonecznej Grecji. Proszę podać swoje dane w recepcji, gdzie otrzymają Państwo klucze do pokoi. Spotkanie informacyjne odbędzie się o 6:00 w hotelowym lobby. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Ludzie zaszumieli, co po niektórzy odwzajemnili uśmiech i zaczęli tłoczyć się przy recepcji. Dzisiaj zmiany miał Wasili, cholernie przystojny chłopak, na którego widok wszystkie panie z grupy niemal padły na kolana. Dobry znak. To powinno je ustawić porządnie na popołudniowe spotkanie. Poszło gładko? Spytałam Goluma, odciągając ją na bok.
Perfekcja! Dziewczyna była wyraźnie podniecona. Szefowo, jeszcze raz dziękuję za zaufanie.
Gdzie jest jakaś cholerna Genovefa?
Wszyscy w recepcji, łącznie z przystojniachą Wasilijem, odwrócili się w kierunku wejścia. Do środka wszedł łysy, wąsaty facet, ciągnący dwie pokaźnych rozmiarów walizki. Zaraz za nim szła drobna kobieta wpatrzona w ziemię. Podeszłam do niego, przywołując na twarz służbowy uśmiech, choć wyczuwałam ostrą awanturę.
Dzień dobry, Anna Rokicka. Mogę w czymś pomóc?
Genovefa. Tu mam napisane.
Whistle trzymał w ręku przepocone i wymięte potwierdzenie zakupu wycieczki.
Tak, to ja. W czym mogę pomóc?
To pani jest Genovefa czy Anna?
Wąsacz wydarł się na całe gardło. W pomieszczeniu zapadła cisza. Wszyscy spojrzeli na mnie niemal oskarżycielsko. Wiem, że to głupie, ale używałam drugiego imienia. Kto do jasnej cholery ma na imię Genovefa w XXI wieku? Jak miałabym się przedstawiać?
Gienia, Gienka, Geniusia, Gesia? Boże, najbardziej żałosne było to, że teraz wstydziłam się wstydzenia się swojego imienia. Idiotyczna sytuacja.
Nazywam się Genovefa Anna Rokicka, powiedziałam z godnością. Czy teraz dowiem się, o co chodzi?
O to chodzi, że autobus nas nie zabrał, krzyczał łysy. Musieliśmy tu dojechać taksówką. Żądam zwrotu kosztów.
Odwróciłam się z groźną miną, ale Golum była już w połowie klatki schodowej. Dziewczyna należała do młodego pokolenia i kiepsko radziła sobie z krytyką. Tak naprawdę w ogóle sobie z nią nie radziła. Użyłam całego swojego uroku osobistego, żeby udobruchać krzykacza z wąsem. Zwróciłam im pieniądze za taksówkę, a potem załatwiłam z Wasilijem dla nich specjalny pokój z widokiem na góry. To ostatnie było oczywiście chamską ściemą, bo taki pokój starsze małżeństwo miało przydzielony od początku. Ale czego się nie powie, żeby zadowolić klienta? Łysy facet, jak się okazało, pan Tadek, rozpogodził się, gdy poinformowałam go, że będą mieli o wiele ciszej niż w pokoju z widokiem na basen. Niestety nie mogłam udzielić choćby najmniejszej reprymendy Golumowi. Dziewczyna jak zwykle zareagowała histerią. Udało mi się z nią jedynie porozmawiać przez drzwi. W ciągu kilku minut, przerywanych jej wybuchami płaczu, dowiedziałam się, że jest do niczego, nigdy się nie nauczy i w ogóle chce ze sobą skończyć. Ależ dramaturgia. Zdążyłam się już przyzwyczaić do jej zachowania. W sumie jednak, czy to się tak bardzo różniło od mojego użalania się nad sobą i zaglądania do butelki? Gdy weszłam do swojego pokoju, pierwsze kroki skierowałam do lodówki. Wyciągnęłam wódkę, ale od razu schowałam ją z powrotem, bo ktoś zastukał głośno do drzwi.
Na progu stał pan Tadek z butelką jakiegoś rubinowego płynu.
Żona głowę zaczęła suszyć, że trzeba przeprosić,
powiedział mężczyzna z pojednawczym uśmiechem. Byłam w totalnym szoku. Po pierwsze, naprawdę rzadko zdarzało się, żeby któryś z turystów przychodził z przeprosinami. Zazwyczaj uważali, że wszystko im się należy. W sumie mieli rację, zgodnie z hasłem klient nasz pan. Po drugie, byłam zdziwiona, że ta niepozorna, wtopiona w tłum żona, będąca cieniem wąsacza, jest w stanie suszyć mu głowę. A po trzecie, na samą myśl o piciu tej politury do drewna, którą pan Tadek uważał za alkohol, przeszywały mnie dreszcze obrzydzenia.
Ale sam źle się z tym czułem, ciągnął. Przeprosić chciałem, no i może byśmy na zgodę ciachnęli. To moja naleweczka, wiśniówka.
Naprawdę nic się nie stało. Miał pan prawo się zdenerwować. Nie skończyłam i nie zdążyłam zaprotestować, bo pan Tadek wtarabanił mi się do pokoju i usiadł przy stoliku. Sięgnął po szklanki, przetarł je moim ręcznikiem do włosów, a potem zachęcił gestem do picia. Westchnęłam cicho. Czego się nie robi dla klientów?
To mną wstrząsnęło, jak to mawia młodzież. Pierwszy łyk tego gówna wypalił mi gardło, a po całym ciele prześlizgnęły się gwałtowne dreszcze i żar. Pan Tadek zauważył moją minę i powiedział:
może skoczę poza grychę, mam podsuszaną, a żona narobiła na wyjazd trochę mielonych.
Nie trzeba, wychrypiałam, patrząc z przerażeniem, jak wąsacz nalewa kolejną porcję.
To co, na drugą nóżkę?
Pan Tadek okazał się całkiem sympatycznym facetem i nawet się nie obejrzałam, jak gawędziliśmy wesoło o tym i owym. Kłopot polegał na tym, że ledwo stałam na nogach, gdy wreszcie pożegnał się ze mną, szarmancko całując w dłoń i wyszedł. Sięgnęłam po telefon i po chwili wybełkotałam.
Baletnica? Musisz mi pomóc.
Punktualnie o 18:00 zjawiłam się na dole w towarzystwie Agnieszki i wspięłam się na wyżyny kumulacji energii szaolińskich mnichów, żeby wygłosić jedno zdanie powitania, przedstawić baletnicę i powiedzieć, że to ona poprowadzi spotkanie. Agnieszka zaczęła ględzić o godzinach posiłków, lokalnych atrakcjach, wycieczkach fakultatywnych i tym podobnych pierdołach, a ja rozkoszowałam się tym, że nic nie muszę już mówić i mogę przyjrzeć się nowej grupie. Oprócz tatka, który puścił mi oczko, oraz jego żony, było jeszcze 12 osób. Dwie podobne do siebie starsze panie, najpewniej siostry, widać było, że są na siebie śmiertelnie obrażone. Sześcioosobowa, prawdopodobnie studencka grupa, chłopcy otaczali ramionami swojej dziewczyny, rzucając złowrogie spojrzenia przystojnemu Wasilijowi, który roznosił drinki. Na czym to polega, że młodym mężczyznom tak często brakowało pewności siebie? Poza tym było też starsze, dystyngowane małżeństwo, ubrane z przesadną elegancją. On wyglądał na lekarza, a ona na projektantkę wnętrz. Nieco dalej, pod ścianą siedziała jeszcze jedna para. Szczupła, niska blondynka oraz facet z kasztanowymi włosami. Mężczyzna niewątpliwie był przystojny i miał w sobie to coś. W pierwszej chwili pomyślałam, że to małżeństwo, ale potem stwierdziłam, że to raczej niemożliwe ze względu na sposób, w jaki obok siebie siedzieli. Może brat i siostra? Godzinę później wróciłam do pokoju i padłam na łóżko. Baletnica usiadła przy stoliku, odkręciła pozostawioną przez tatka butelkę i skrzywiła się z niesmakiem.
Chryste, to cię tak rozłożyło?
Wiśniówka, daj spokój, ma chyba z 70 voltów.
Idziesz na miasto? Umówiłam się z dziewczynami z greckiego wesela.
Greckie wesele było gigantycznym biurem podróży, filią angielskiej firmy wysyłającej miliony turystów do Hellady.
Dzięki, ale ledwo żyję. Chyba będę zbierać siły na jutro.
Jak chcesz. Jakby co, to zamierzamy iść do Posejdona.
Skinęłam jej z roztargnieniem głową, wyciągając telefon. Baletnica wyszła, a ja sprawdziłam nieodebrane wiadomości. Jedną z nich była ta od naszego szefa, świętego Mikołaja. Pytał, czy wszystko w porządku, więc odpisałam, że był drobny pożar, ale ugaszony i nie ma się czym przejmować. Oprócz tego miałam nieodebrane połączenie od Adama.
Ja pierdzielę, mruknęłam.
Adam to mój były. 5 lat starszy ode mnie. Szanowany prawnik z dzianymi rodzicami i własną kancelarią. Może nie super przystojniacha, ale też nie oszpecony. Bardzo zadbany i z fajną, wyrzeźbioną sylwetką. Taktowny, grzeczny i kulturalny. Wykonał jedno połączenie i mogłam być pewna, że nie zadzwoni ponownie, dopóki nie oddzwonię. Taki już był. Nie chciał przeszkadzać. Po prostu idealnie ułożony facet z klasą. Wymarzony zięć każdej teściowej. Niemal słyszę, jak pytacie, w czym więc problem? Właśnie. Sama nie wiem, ale koleś był po prostu zbyt idealny. Czasem ta jego perfekcja przyprawiała mnie, być może niesłusznie, o gęsią skórkę. Nie miałam teraz ochoty na rozmowę z nim. Z drugiej zaś strony wspomnienie związku sprawiło, że porzuciłam plany o zagrzebaniu się pod kołdrą. Dlaczego mam nie korzystać z życia? Wyszłam na balkon i wychyliłam się w prawą stronę. W pokoju baletnicy było ciemno. Musiała już wyjść. Tato szybko się szykowała. Nie dbała zbytnio o ubiór i makijaż, a i tak miała cholerne powodzenie u facetów. Ale była dobre 10 lat młodsza ode mnie. Na dole, wokół podświetlonego basenu, Tadek z żoną rozmawiali przycieszonymi głosami z lekarzem oraz parą studentów. Integrują się. Bardzo dobrze. Wróciłam do pokoju i wybrałam numer baletnicy. Co jest? Odebrała po pierwszym sygnale.
Mogę się jeszcze załapać?
Ależ proszę cię bardzo. Jesteśmy w zielonym na rogu. Planujemy biforek na plaży naprzeciwko Excelsiora. Spotkajmy się na plaży. Rozłączyłam się i poszłam do łazienki z zamiarem oszukania makijażem kilku naiwniaków, że jestem o wiele młodsza. Ktoś powiedział, że facetom podoba się to, co widzą, a kobietom to, co słyszą. Dlatego my się malujemy, a oni kłamią. Rozdział 2. Przeszłam przez ulicę zapchaną samochodami i przed wejściem na piasek zdjęłam sandały na obcasie. Tego dnia postawiłam na jasną sukienkę, która zaczynała się na wysokości biustu, a kończyła w połowie ud. Materiał kontrastował z moją opaloną skórą, a w połączeniu z makijażem i fryzurą dawał efekt całkiem zadowalający. Sukienka była co prawda trochę przyciasna, ale jako kobieta po 30 do perfekcji opanowałam życie na wciągniętym brzuchu. Wyglądałam może zbyt wyzywająco, ale tego wieczoru miałam ochotę na jakąś przygodę. Nad brzegiem morza siedziało kilkanaście grup rozpijających alkohol. Minęłam 2 z nich, a spojrzenia mężczyzn uświadomiły mi, że moja kreacja robiła wrażenie. Bardzo dobrze. W końcu o to chodziło. Dziewczyny siedziały na leżakach ściągniętych ze stosu. Oprócz baletnicy była jeszcze Patrycja, zwana przez wszystkich tipsiarą ze względu na zamiłowanie do hybryd. Poza tym były 2 dziewczyny, których nie znałam. Pierwsza może w moim wieku, a druga jakaś gówniara po 20. Ta młodsza nie przypadła mi do gustu, bo zmierzyła moją kreację takim spojrzeniem jak komornik szafę. Ekstra wyglądasz! Baletnica wstała i zabrała się do przedstawiania koleżanek. Patty już znasz, a to Karolina i Hela. Hela była ta młodsza. Przywitałam się z nimi, przyklejając na gębę fałszywy uśmiech, a potem wyciągnęłam z torebki flaszkę whisky.
Ktoś się podpina pod rudą?
No, taki biforek to mi się podoba. Baletnica roześmiała się. Jeszcze lodu brakuje.
Spokojnie, zaraz załatwię.
Wręczyłam butelkę zdziwionym dziewczynom i podeszłam do grupki rozpromienionych chłopaków, których minęłam wcześniej. Gdy poprosiłam o lód, od razu dostałam wypełniony nim duży plastikowy kubek, a do tego komplementy dotyczące mojego wyglądu. Czułam, że to będzie naprawdę fajny wieczór. Gdy wróciłam, każda z dziewczyn wzięła po kostce lodu do kubka, a baletnica rozlała alkohol.
Jak to robisz, że w twoim wieku ciągle tak wyglądasz? Spytała tipsiara.
W moim wieku? Udałam święte oburzenie. Przecież mam 21 lat.
Trochę to jednak niesmaczne, odezwała się Hela.
Whisky ci nie smakuje?
Paliłam głupa, że niby nie wiem, o co chodzi.
W twoim wieku jednak wypada się szanować.
Uważam, że powinno się szanować w każdym wieku, wzruszyłam ramionami. Ale skoro ty się nie szanujesz, to już twoja sprawa.
Dziewczyny, nie psujcie wieczoru,
baletnica westchnęła.
Tylko czekasz, żeby ktoś cię dzisiaj zerżnął, co?
Hela wyraźnie szukała awantury.
Widzisz, dziecko, to jest twój sposób myślenia, odpowiedziałam, upijając trochę whisky. Mentalnie ciągle jesteś zahukaną babą lepiącą pierogi. Ja kombinuję inaczej. To po prostu ja kogoś dzisiaj zerżnę. Proste?
Wszystkie dziewczyny, poza Helą oczywiście, zaczęły się śmiać, zwracając uwagę chłopaków siedzących nieopodal. Jeden z nich machnął do mnie, krzycząc:
Hey girls, you need some more ice?
Dzięki, skarbie,
odkrzyknęłam po angielsku. Teraz już nie, ale jutro rano na pewno.
Chłopcy zarechotali w odpowiedzi, a mnie zrobiło się odrobinę głupio. Może to jednak było trochę zbyt wulgarne? Chciałam się odciąć tej gówniarze Heli, która myślała, że kobietą przed 40 zostaje jedynie uniwersytet trzeciego wieku i gacie na nietrzymanie moczu. Wypiłyśmy całą butelkę whisky, a potem przeszłyśmy na bulwar, gdzie założyłyśmy buty i wmieszałyśmy się w wieczorny tłum Korfu. Miasto, noszące tę samą nazwę co wyspa, tętniło życiem. Co prawda większość ludzi siedziała jeszcze w knajpach, ale zwolna dyskoteki otwierały swoje podwoje, przyjmując pierwszych gości. Posejdon był potężną, czterokondygnacyjną imprezownią. Na ostatnim piętrze znajdował się taras z przepięknym widokiem na morze. Ochroniarze już rozciągnęli ścieżkę z lin, ale o tej porze do wejścia jeszcze nie było kolejki. Tłumy miały się zjawić za jakąś godzinę, półtorej. Weszłyśmy do klubu i stanęłyśmy przy barze. Nie ukrywam, że byłam trochę zamulona po całej tej wiśniówce i whisky.
Co pijesz?
Baletnica wydarła mi się do ucha, próbując przekrzyczeć mruczące basy.
Espresso martini! Potrzebuję jakiegoś kopa!
Kupiłyśmy drinki i wyszłyśmy na taras, gdzie nie było tak głośno i można było jako tako porozmawiać. Trzy espresso martini później byłam już nieco bardziej narąbana, ale mocna kawa zaczęła krążyć w żyłach, jednocześnie stawiając mnie do pionu. Tymczasem w klubie robiło się coraz bardziej tłoczno. Wypiłyśmy jeszcze po strzale tekili, a potem poszłyśmy tańczyć. Po kilku minutach wokół mnie zaczęło bujać się kilku kolesi, ale żaden nie przypadł mi do gustu. Jakiś tłustawy Grek, chyba starszy ode mnie, niski Arab oraz nawalony jak szpadel Angol. Ten ostatni był całkiem przystojny, ale był tak porobiony, że jedyne co udało mi się wyłowić z jego bełkotu to słowa darling oraz fuck. Mimo wszystko, aż na taki koktajl wrażeń nie miałam ochoty. Wróciłam do dziewczyn, wypiłyśmy jeszcze po kielonie meksykańskiej wody. Gdy one ruszyły na parkiet, zostałam i obserwowałam, jak tańczą, a wokół nich zaczynają uwijać się kolesie. Nagle usłyszałam czyjś podniesiony głos.
Przepraszam, mogę pani postawić drinka?
Odwróciłam się zaskoczona. Za mną stał ten sam facet, którego widziałam na spotkaniu w hotelu kilka godzin wcześniej. Ten, który siedział z tyłu z niską blondynką. No i wreszcie ten, co by tu dużo mówić, który od razu wpadł mi w oko.
A co na to pańska żona?
Masz na myśli siostrę. Darek jestem. Wyciągnął dłoń, a ja uścisnęłam ją po chwili wahania.
Ania.
Kto przyjeżdża na wakacje z siostrą?
Miała jechać z chłopakiem, ale w ostatniej chwili się wymiksował. To jak będzie z tym drinkiem?
Może być. Long Island, proszę.
Jesteś pewna?
Co?
Tam jest bardzo dużo alkoholu.
W odpowiedzi roześmiałam się głośno. Co prawda byłam już porządnie narąbana, ale ciągle się kontrolowałam. To znaczy, taką miałam nadzieję. Bo na drugi dzień różnie bywało, kiedy musiałam przypomnieć sobie wieczorne wydarzenia. Nie wiedziałam, jakie zamiary miał wobec mnie Darek. Za to świetnie zdawałam sobie sprawę z tego, czego ja chcę. Chciałam go poderwać, a później przelecieć. Podobał mi się i miałam nadzieję, że tego nie spieprzy. Wspięliśmy się na taras i stanęliśmy przy balustradzie.
Księżyc wyłaniał się zza chmur, rzucając poświatę na pomarszczoną powierzchnię morza. Spojrzałam na Darka swoim, jak mi się wydawało, najbardziej uwodzicielskim spojrzeniem i stuknęliśmy się szklankami.
Zdrówko. Pięknych pań, powiedział z uśmiechem.
Boże, jeśli facet będzie mówił takie wyświechtane teksty, to chyba jednak nic z tego nie będzie. Może lepiej poprosić, żeby się nie odzywał? Tylko jak to zrobić, jednocześnie go nie urażając? Nierealne. Faceci już tacy są. Lubią mieć kontrolę, nawet tę złudną. Sądzą wtedy, że mają moc, a tak naprawdę zapominają, że prąd pochodzi z gniazdka, a nie wtyczki.
Co pan Darek porabia, kiedy nie jest na wakacjach z siostrą?
Mam firmę.
Czy nie tak ten będzie prosić o rozwinięcie tematu?
Roześmiał się głośno i szczerze. Miał ładne zęby i fajny uśmiech. Unosił jeden kącik ust, nadając swojej wesołości lekko ironiczny wyraz. Projektuje oprogramowanie zabezpieczające firmy dokonujące internetowych transakcji. Może być?
Miał krótko przystrzyżone włosy, szeroką klatkę piersiową, a pod białą koszulą wyraźnie odznaczające się bicepsy. Zassałam drinka przez słomkę, czując jak alkohol wędruje mi wprost do krwioobiegu. Byłam pijana, ale postarałam się, aby mój głos nie brzmiał bełkotliwie.
Nie wyglądasz na informatyka.
Poważnie? A jak powinienem wyglądać? Jak Bill Gates?
O tak, tym razem to ja się roześmiałam. Bill Gates z długimi włosami i taką rzadką brudką spiętą w kucyk.
Wtedy bym ci uwierzyła.
Muszę ci się do czegoś przyznać.
Dawaj, uwielbiam ploteczki i szczere zwierzenia.
Jestem słaby w podrywaniu dziewczyn.
Nie gadaj, spojrzałam na niego uważnie. A to chcesz mnie podrywać?
Bardzo mi się podobasz, ale mój najlepszy tekst to coś w stylu: czy bolało, gdy spadałaś z nieba?
Ała, faktycznie słabo.
Dopiłam drinka i podałam mu szklankę.
Bądź tak dobry i przynieś mi jeszcze jednego, to może wspólnie coś wymyślimy.
Spełnił moją prośbę, a potem ruszyliśmy na salę.
Podobno życie jest jak taniec, gdzie każdy krok ma znaczenie. Nie był królem parkietu, ale miał wyczucie rytmu. W jego ruchach było coś niewymuszonego. Podobał mi się. A może po prostu byłam już bardzo nawalona?
Zaczęłam wypatrywać w tłumie dziewczyn i...
Ocknęłam się gwałtownie, siadając na łóżku. Zamrugałam i rozejrzałam się. Na zewnątrz świeciło mocne słońce, klimatyzacja szumiała cicho, tłocząc do środka zimne powietrze. Jezu Chryste, gdzie jestem? Leżałam sama w łóżku, a moje porozrzucane ciuchy walały się po podłodze. Spróbowałam skupić się na tyle, by przypomnieć sobie, jak skończył się poprzedni wieczór, jak przez mgłę pamiętałam biforek na plaży i jakąś gówniarę o imieniu Hela. Potem poszłyśmy do Posejdona, gdzie zaczęłam trzaskać espresso martini. Aha, dobra. Przypomniałam sobie tego przystojniaka ze spotkania. Jak on miał na imię?
Chyba Darek.
Tak, na pewno Darek.
Pamiętałam, jak tańczyłam z nim, szukając wzrokiem dziewczyn. Reszta wspomnień pojawiała się w mojej głowie niczym szalone stop klatki z jakiegoś popieprzonego teledysku. Wychodzimy z Posejdona, później jeszcze zatrzymujemy się na Kielona w jakimś barze. Wreszcie lądujemy w pokoju. Jedyna zamazana przebitka, która pojawiała się przed moimi oczami, to Darek i jego twarz lądująca między moimi nogami.
Cóż, zawsze to coś, przynajmniej się starał. Ale czy było fajnie?
Długo gapiłam się w sufit, próbując przypomnieć sobie jakieś szczegóły dotyczące nocnego seksu. Nie wątpiłam, że na pewno do czegoś doszło. Wreszcie dla własnego dobra psychicznego uznałam, że było całkiem nieźle. No nic, następnym razem trzeba tyle nie chlać. Zwlokłam się z łóżka, dopiero teraz orientując się, że to przecież nie mój pokój. Nie byłam też w swoim hotelu, bo ten apartament miał drugie pomieszczenie za przesuwanymi drzwiami, a takich pokoi nie mieli w Eldorado. Idąc do łazienki, z ulgą zauważyłam leżącą na podłodze zużytą prezerwatywę. Przynajmniej nie będę musiała łykać tabletek wczesnoporonnych. Wysikałam się i wróciłam do pokoju.
Zaczęłam się ubierać. Gdzie też mógł być ten cały Darek? Chwyciłam szpilki i rozsunęłam drzwi prowadzące do sypialni. Omal nie wrzasnęłam. A może i wrzasnęłam, tylko przytomnie zakryłam wcześniej usta dłonią. W sypialni na rozłożonej i posłanej kanapie leżała niska blondynka, siostra Darka. Pościel pod nią była cała we krwi. Kobieta patrzyła wytrzeszczonymi oczami w sufit. Na purpurze jej rozpłatanego gardła odznaczała się biel przeciętej tchawicy.